Jest godzina 9:43, czwartek. Już Państwo powinni się do tego przyzwyczaić, że o tej godzinie dr Paweł Zyzak pojawia się w Poranku Wnet i zaczynamy rozmowę na temat tego, co dzieje się w Białym Domu, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i co dzieje się w geopolityce, bo Stany Zjednoczone to świat cały. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
To zacznijmy od tego wszystkiego, co dzieje się wokół Syrii, żeby potem dojść do tego, co dzieje się wokół Białego Domu.
No, wiele sprzecznych sygnałów, jeżeli chodzi o sojuszników, którzy dokonali bombardowań w Syrii. Mamy dwa głosy wychodzące z Białego Domu. No i osobny głos sojuszników. No tuż po atakach bombowych prezydent Macron powiedział, że przekonał Donalda Trumpa do tego, żeby Amerykanie pozostali w sensie militarnym na terytorium Syrii. Tuż po tym rzecznik prasowy Białego Domu, Sarah Sanders, stwierdziła, że nic podobnego. Pozostajemy przy tym stanowisku, że wycofujemy wojska doradców amerykańskich z Syrii. Mamy dwa głosy z Białego Domu, jeżeli chodzi o najwyższych urzędników. Nikki Haley tuż po atakach bombowych, to jest główny ambasador amerykański do ONZ, stwierdziła, że w poniedziałek Amerykanie będą nakładać kolejne sankcje na firmy, tym razem, które...
Na firmy rosyjskie,
które zaopatrywały przemysł chemiczny syryjski, pomagając mu w budowie bomby chemicznej. No, ta zapowiedź została odwołana przez Larry Kudlowa, który jest nowym szefem Głównej Rady Ekonomicznej przy Białym Domu. On stwierdził, że no, doszło tutaj do pomyłki. Nikki Haley powiedziała, że ona się nie pomyliła, że dobrze słyszała w Białym Domu, że nakładają sankcje gospodarcze kolejne. Larry Kudlow ją później przepraszał. Natomiast no, pozostał jakby ten dwugłos. Tak? No, wiadomo, że jedynym w zasadzie gołębiem, jeżeli chodzi o politykę względem Rosji, jest Donald Trump, otoczony jastrzębiami, którzy są zwolennikami do tego, żeby karać Rosję najdalej, jak się tylko da.
Ale jak w końcu jest? Nakładają te sankcje Amerykanie, czy nie nakładają?
No więc pojawiły się kolejne komunikaty, tym razem z ust Trumpa, że będą, tylko jeszcze nie teraz. A no, potwierdził swoje stanowisko Trump, że on jest najtwardszy, jeżeli chodzi o nakładanie sankcji na Rosję, i bardziej twardego prezydenta w przeszłości nie było.
No zobaczymy, jak nałoży, to będzie to prawdziwe stwierdzenie, a jeśli tak, nie, to będzie stwierdzenie
znaczy,
nieprawdziwe.
Jeżeli chodzi o prawdę, nieprawdę, w przypadku Trumpa nie ma to większego znaczenia. To jest człowiek, który wyznaczył nowe paradygmaty w amerykańskiej polityce i to jest człowiek, który potrafi twardo bronić rzeczywistości, którą sam kreuje. Natomiast kwestia jest taka, jakie są skutki, konsekwencje ataków bombowych, jakie dokonali sojusznicy. No bo znowu, komentatorzy się tutaj różnią. Jedni twierdzą, że odniosły one pozytywny skutek, że Rosjanie się przestraszyli. No myślę, że jednak bliżej prawdy są ci drudzy, którzy twierdzą, że ataki bombowe miały wysłać sygnał Rosji i go nie wysłały. Tak? No one uderzyły przede wszystkim w laboratoria broni chemicznej.
Ale tu prezydent Francji akurat mówił, no to takie było założenie. Nikogo nie było na miejscu, nie było ofiar, założenie precyzyjny nalot trzech potęg militarnych Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Wszystko się udało, to co miało być zniszczone, zostało zniszczone. I koniec.
Że sankcje nie wyrządziły żadnej szkody ani Syryjczykom, ani Rosjanom. Natomiast zrobiły to, na czym tak naprawdę Rosjanom zależy, na podziale wewnątrz obozu sojuszników. Tak? No, pokłócili się nawet wysocy urzędnicy w Białym Domu. Rosja nie zatrzymała swojej ekspansji militarnej. No to Rosja w zasadzie bada teraz na miejscu ten atak chemiczny. Turcy podtrzymali swoją ofensywę. No, Turcy akurat popierali atak bombowy, oni z innych przyczyn niż pozostali europejscy sojusznicy. Natomiast reżim Asada umocnił się. No, ten atak chemiczny pomógł de facto zawładnąć przedmieściami Damaszku przez Asada, no, umocnić się na pozycji lidera, jeżeli chodzi o wojnę domową.
A losy tych 72 strąconych rakiet. Ma pan jakiś, czy strącili, czy nie strącili?
No właśnie, tutaj zdania też są podzielone. Wiadomo, jak się strony dzielą, natomiast nie ma to tak naprawdę większego znaczenia, dlatego że liczy się to, co udało się na miejscu zniszczyć. No nie było tak, że te rakiety miały spowodować jakiś poważny uszczerbek militarny po stronie syryjskiej. One miały tak naprawdę wysłać sygnał. Liczba zestrzelonych rakiet tutaj nie ma większego znaczenia. Większe paradoksalnie straty Syryjczykom zadają Izraelczycy, którzy atakują po prostu fabryki produkcji broni. Realnie, wymiernie osłabiając potencjał militarny Syrii. Tak jak mówię, no, atak dokonany przez Francję, Wielką Brytanię i przez Stany Zjednoczone miał cel symboliczny.
Który został albo nie został osiągnięty, a w takim razie co się dzieje wokół Białego Domu? Mówimy o procesach i o książkach, które się ukazują co chwila w Stanach Zjednoczonych.
No więc pojawiły się teorie spiskowe, że atak bombowy następuje dlatego, że na rynku pojawia się nowa książka napisana przez byłego dyrektora FBI Comeya. No oczywiście na temat kulis wyrzucenia go z stanowiska dyrektora. On tam spędził bodajże tylko 2 lata z wieloletniej kadencji, która mu przysługiwała. No więc Donald Trump oczywiście podważył te teorie spiskowe. Nazajutrz po ataku bombowym zaczął wypisywać na swoim Twitterze różne groźby pod adresem Comeya, wyzywać go od oślizłych kanali. Książka została opublikowana kilka dni temu. No ona jakby pozwala podtrzymać stanowisko inaczej. A Comey, który jest autorem tej książki, konsultował ją wcześniej z FBI, konsultował ją z prawnikami, no i napisał w niej to, co mógł napisać, to, co nie zaszkodzi śledztwu prowadzonemu przez Millera. No, książka ma tak naprawdę wymiar osobisty. Comey został do tego stopnia zwyzywany, był ośmieszany, został przede wszystkim wyrzucony przed końcem kadencji. No, Trump w brutalny sposób przerwał jego świetnie zapowiadającą się karierę. No, że postanowił się po prostu odwzajemnić Donaldowi Trumpowi, opublikował książkę, która rzeczywiście doprowadziła Trumpa do szewskiej pasji.
Bardzo szybko prezydent czyta książki, bo to jest tuż po ukazaniu się książki, już znał jej treść, czy dostał rękopis po prostu, maszynopis tej książki.
Książka nie jest gruba, akurat ta książka, przeciwnie do tych moich, jest bardzo cienka. Najważniejsze, najbardziej pikantne fragmenty tej książki były publikowane przez media jeszcze przed jej ukazaniem się, a w trakcie ukazania się dopisano te, które jeszcze się nie ukazały. No, książka w zasadzie nie dodaje nic, czego wcześniej nie wiedzieliśmy, prawda, co nie ukazywałoby się w tych przeciekach prasowych. No tylko bardzo plastyczne opisy Comeya, prawda, jak postrzegał Trumpa, jak się z nim spotykał.
Jak go postrzegał?
Przyznaję, że no nie mógł oderwać wzroku od włosów Trumpa i zastanawiał się wcześniej, czy to są włosy prawdziwe, czy są farbowane. No, jak je zobaczył, stwierdził, że to są włosy prawdziwe, prawda? No i zwrócił uwagę na to, że Trump ma takie jasne koła dookoła oczu, co prawdopodobnie jest wynikiem używania okularów do opalania się.
Czyli generalnie wygląda na to, że hipnotyzował go prezydent Donald Trump, skoro ważny urzędnik państwowy zastanawia się nad włosami i tym wszystkiemu, co wokół oczu się dzieje, i to jest jego analiza.
Wie pan, a bardzo, bardzo, bardzo trudno tak naprawdę zrobić wrażenie na Comeyu. To jest ponad 2-metrowy facet, który sam swoją postawą i swoją aparycją robi wrażenie. A więc jest wyższy od Donalda Trumpa, prawda? Sam Donald Trump jest olbrzymi i swoją osobowością, jak i swoją postawą przytłacza rozmówcę, prawda? Tutaj się spotkało 2 tak naprawdę potężnych mężczyzn, no i mimo to Donald Trump mniejszy, prawda, mniej doświadczony w polityce. To przecież Comey w przeszłości między innymi przesłuchiwał wielkich mafiozów, jak Gattiego, prawda? No jednak uległ czarowi Donalda Trumpa. Zresztą on w książce porównał Donalda Trumpa i metody, jego metody działania do metod, którymi posługiwali się bossowie świata mafijnego.
No, ale to takie porównanie, to można wszystko ze wszystkim porównać, także...
Tak jak mówię, książka ma wymiar osobisty i Comey po prostu ale nie ma zrzucił z siebie pewien balast.
Faktu, który by, nie wiem, kompromitował prezydenta Donalda Trumpa, bo to, czy ma sztuczne, czy nie sztuczne włosy, no to jest sprawa Donalda Trumpa, a nie Imperium Amerykańskiego.
Już wiele powiedziano na temat małżeństwa Donalda Trumpa i jego prowadzenia się w okresie, w zasadzie no, ten celebrycki okres Donalda Trumpa, to rozpościera się na prawie cały jego żywot. No, Comey zwrócił uwagę, że Donald Trump żalił mu się, że ukażą się materiały zwane memorandum Steele'a, prawda, czy Steele Memo, to żona straci do niego resztki zaufania. On nawet powiedział, znaczy Donald Trump miał powiedzieć Comeyowi, że jeżeli nawet w 1% żona uwierzy w to, że rzeczywiście Donald Trump spotykał się z prostytutkami w Moskwie, prawda, i one sikały na łoże, na którym kiedyś miał spać ze swoją żoną Barack Obama, to będzie koniec jego małżeństwa. No, ale czy to kompromituje Donalda Trumpa, jeżeli zeznają w mediach, jak i przed prokuratorami gwiazdy porno, były gwiazdy Hollywood, Playmates, podają się za kochanki Donalda Trumpa. Sam Donald Trump w dosyć obsceniczny sposób wypowiadał się o kobietach. Jak wcześniej wspominałem, podczas naszych audycji ponad 12 kobiet oskarżyło Donalda Trumpa o molestowanie. Czy to może jeszcze oburzyć kogokolwiek?
A co u prokuratora Millera słychać? Co nad czym pracuje, jak postępy jego śledztwa?
No, on to jest człowiek, który zachowuje się bardzo enigmatycznie. On w zasadzie nie występuje w mediach. Najwięcej na jego temat wypowiada się ostatnio Donald Trump. No, rozłościło go to postawienie jego głównego adwokata przed nowojorskim sądem, zabranie materiałów. No, sąd pozwolił Donaldowi Trumpowi i jego obozowi skopiować te materiały, które zarekwirowało FBI podczas tego słynnego szturmu. Jeżeli chodzi o Millera, on ma pewien czas na zrealizowanie swojej misji. On miał upłynąć końcem zeszłego roku, śledztwo zostało przedłużone o kolejne bodajże pół roku. De facto może być prowadzone bez końca, natomiast republikanie i demokraci, zwłaszcza republikanie, naciskają na to, żeby śledztwo się czym prędzej zakończyło, no, żeby Miller pokazał po prostu wyniki tego swojego śledztwa. I toczy się też batalia między republikanami wewnątrz własnego obozu. Czy trzeba jeszcze jakoś wzmocnić legislacyjnie tego special counsel, tego specjalnego urzędnika, którym jest Miller, żeby mógł spokojnie prowadzić śledztwo, bo Trump może go formalnie zwolnić z pracy, prawda? No, odradzają mu to doradcy, odradzają mu to republikanie, odradzają mu to adwokaci, pewnie żona mu nawet tego odradza, no ale Trump to jest Trump. Trump jest w stanie, no właśnie, to jest kolejna rzecz, o której też warto wspomnieć, skonfliktować się z każdym w swojej administracji. Pan pozwoli, że przejdę płynnie do konfliktu, jaki rozgorzał na linii Trump-Nikki Haley. No to wydawał się taki tandem raczej zgodny. Nikki Haley dużo czasu spędzała z Donaldem Trumpem, nawet pojawiły się plotki, prawda, że mają ze sobą romans. No ona temu zaprzecza, myślę, że prawidłowo. Natomiast no, wydaje się, że no, ostatni taki w zasadzie zgodny tandem w tej administracji się sypie. No, Nikki Haley poza kamerą twierdzi, że ona jest, że ona się czuje bardziej lojalna wobec urzędu prezydenta niż wobec tego prezydenta.
A Nikki Haley jest kim?
Nikki Haley jest ambasadorem w Stanach Zjednoczonych przy ONZ.
Czyli to jest ta pani,
która... To jest ta pani, która była bardzo twarda, jeżeli chodzi o Rosję, na forum ONZ, a także poza tym.
A jak Amerykanie patrzą? Amerykanie lubią robić sondaże. Czy prezydent Trump jest popularnym prezydentem, czy nie?
Ostatnio, ale to jeszcze przed tymi atakami bombowymi, no wzrosło poparcie dla Donalda Trumpa do 40-kilku%. Natomiast...
Czyli komunikuje się z tak zwanymi zwykłymi Amerykanami.
Tak, znaczy on się zachowuje wciąż bardzo, jakby to powiedzieć, wyzywająco względem establishmentu waszyngtońskiego i to się pojawia publicy, że on jest taki niekontrolowalny dla nich. Natomiast z jednej strony rośnie poparcie dla Donalda Trumpa, a z drugiej strony no, spada poparcie dla samych republikanów. Tak? Demokraci w tym roku mają bardzo dużą szansę i na to się zanosi odzyskać kongres. Mamy wybory do Izby Reprezentantów, jak i do Senatu. Czy bardzo trudno kandydatom republikańskim zachować się w obliczu prezydenta Donalda Trumpa podczas swoich lokalnych wyborów, tak? No, czy należy się opowiedzieć za agendą Trumpa, jakakolwiek ona jest, czy należy po prostu być sobą, ale wówczas się nie ma poparcia prezydenta. Co więcej, można się narazić na jego twitterową krytykę.
Ale nadal cieszymy się z tego, że Donald Trump, a nie Hillary Clinton jest prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Wie pan, niektórzy w Stanach płaczą z tego powodu. Polacy się dla czegoś cieszą, tak? Wie pan, podchodzę... Znaczy, jest na pewno kolorowo, jest na pewno... Hillary Clinton była wyjątkowo irytującą osobą.
Lepszy nieprzewidywalny niż źle przewidywalny.
Donald Trump w takich najważniejszych dla nas Polaków rzeczach jest bardzo przewidywalny. Jest bardzo prorosyjskim politykiem. Ostatnio obchodzimy 70-lecie niepodległości Izraela.
A dlaczego tu bazy robi w takim razie wojsk amerykańskich?
Proszę sobie przypomnieć, że bazy zaczął tu instalować jeszcze Barack Obama, a tak naprawdę zmiana paradygmatu amerykańskiej polityki zaczęła się w 2014 roku po agresji Rosjan na Ukrainę. Donald Trump w pewnym sensie kontynuuje ten trend.
Ale kontynuuje i tych żołnierzy jest więcej i wojska wchodzą na teren Polski i rakiety kupujemy, czy nie? Czy może to też jest iluzja jakaś?
Wiem, jeżeli nastąpi przełom w amerykańskiej polityce względem Polski, pierwszy pochwalę Donalda Trumpa, natomiast proszę sobie przypomnieć, że Donald Trump coś obiecał Polsce, tak? Poza tym, że wygłosił to ładne przemówienie. Ogłosił między innymi, że w kilka tygodni doprowadzi do zniesienia wiz. Ja myślę, że to byłby bardzo ładny symbol. On nie wpłynie w żaden sposób na naszą gospodarkę, na naszą demografię i nie wpłynie na sytuację ekonomiczną w Stanach Zjednoczonych, a mógłby być bardzo ładnym gestem w stronę Polski.
To prawda. I wtedy możemy zrobić to, czego obawiają się Amerykanie i przeprowadzić się wszyscy do Kalifornii. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Paweł Zyzak był gościem Poranka Wnet w czwartki. Zawsze przed godziną, co czwartek przed godziną 10:00. Karol Smyk zrealizował dzisiejszy poranek, za co mu dziękuję. Wydawcą był Antoni Opaliński. Jutro poranek o godzinie 7:07. Krzysztof Skowroński, życzę Państwu miłego dnia.